Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, jest takie polskie powiedzenie: z daleka widać lepiej. I rzeczywiście ono się czasami sprawdza. Jestem właśnie teraz w Stanach Zjednoczonych z wykładem na temat bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, na temat możliwości i wyzwań, jakie stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią, z wykładem, który jest przedstawiany na wyższych uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Byłem już w Rutgers University, będę w Wyższej Szkole Światowej Polityki, także w innych oraz wśród Polonii. Rutgers to najstarsza, jedna z siedmiu najstarszych uczelni w Stanach Zjednoczonych, i Amerykanie przyjmują ten temat z zupełnie innymi wrażeniami, innymi zachowaniami, niż dzieje się to w Polsce. Najbardziej zadziwiające, ale też i takie najbardziej uderzające jest to, że dla Amerykanów wcale nie jest takie oczywiste, jakie są rzeczywiste intencje Władimira Władimirowicza Putina. Proszę sobie wyobrazić, że padają pytania, czy rzeczywiście pan prezydent Federacji Rosyjskiej jest człowiekiem, który dąży do podporządkowania sobie Ukrainy i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ta kwestia jest podważana czy też dyskutowana w zasadzie na każdym miejscu. Z kolei nie ma nikt wątpliwości spośród anglosaskich słuchaczy tego wykładu co do przyczyny śmierci prezydenta Rzeczpospolitej i co do tego, jak został zniszczony samolot z całą polską elitą na pokładzie. Dlatego, bo ten wykład zawiera też przypomnienie przebiegu tego dramatu, analizę, jak do tego doszło, oraz pokaz filmu animowanego, który bardzo dokładnie obrazuje kolejne fazy zniszczenia samolotu przez eksplozję. To ta część wykładu przyjmowana jest ze śmiertelną ciszą i z potakiwaniem do widowni amerykańskiej. Absolutnie przemawia analogia z tym, co stało się z malezyjskim samolotem, na którego pokładzie było 385 osób i które zostały zestrzelone przez Rosjan bardzo niedawno. I to, że doszło do inwazji na Ukrainę, to, że doszło do śmierci pasażerów malezyjskiego samolotu właśnie między innymi dlatego, iż nie było reakcji międzynarodowej, że nie było uczciwego śledztwa, że oddano na pastwę rosyjskich pseudonaukowców całe orzeczenie, jak doszło do śmierci polskiego prezydenta, to tutaj nikogo nie dziwi. Można by powiedzieć, że Amerykanie w tej sprawie są niesłychanie praktyczni. Mówią tak: jeżeli nie dopilnowaliście śledztwa i nie sprawiliście, by powstała międzynarodowa komisja, która zbada, jak zginął wasz prezydent, to nie dziwcie się, że by miało to swoje konsekwencje. Jeżeli raz pozwoli się przestępcy zabijać, to będzie zabijał dalej. Takie mniej więcej analogie robią Amerykanie. Ta różnica w podejściu do spraw międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych jest rzeczywiście interesująca. Powtarzam jeszcze raz, z jednej strony wcale nie mają pewności, jakie rzeczywiście są intencje rosyjskie w obecnym konflikcie w Europie Środkowej, ale z drugiej strony nie mają z kolei wątpliwości, że jeżeli się pozwala komuś na zło, to nie zatrzymuje i nie blokuje i nie robi wszystkiego, by ono nie było realizowane, to nie należy się dziwić, że mamy z nim do czynienia. Z tego wynikają konkluzje, z tego wynikają wnioski, które już sami będziemy musieli wyciągnąć. Jest oczywiście pytanie, jak w obecnym konflikcie, jak w obecnej sytuacji zachowają się władze Stanów Zjednoczonych. Czy będziemy mieli do czynienia dalej z międzynarodowym appeasementem, czyli do przyzwalaniem na agresję rosyjską, tak jak zwłaszcza robią to Niemcy i Francja, tak jak robi to Unia Europejska, czy też będziemy mieli do czynienia z przeciwstawieniem się agresorowi, który zagarnia coraz większe połacie. Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, wśród wielu politologów istnieje przekonanie, że agresja rosyjska będzie się rozszerzała, że mamy do czynienia z sytuacją, która będzie się niestety pogarszała, jeżeli nie dojdzie do stanowczego przeciwdziałania. I powstają są zadawane pytania. Dlaczego państwa wolnego świata, to są pytania, które są zadawane bezpośrednio rządowi amerykańskiemu. Nie mówię o sytuacji Polski. A więc dlaczego państwa wolnego świata nie sprzedają broni zaatakowanej Ukrainie? Przecież Ukraina nie jest państwem agresorem. Przecież Ukraina nie znajduje się na czarnej liście państw, do których nie wolno sprzedawać broni. A mimo to ta broń nie jest Ukrainie sprzedawana. Coraz większe skupiska wojsk, coraz więcej czołgów, coraz więcej armat, coraz więcej sprzętu śmiercionośnego przekazuje pan Władimir Putin swoim współpracownikom na Ukrainie, swoim sojusznikom i swoim po prostu wojskom. Tymczasem wolny świat uważa, że nie wolno pomagać zaatakowanej Ukrainie. To jest coś tak dziwnego, co nie miało miejsca nawet przed II wojną światową wobec państw atakowanych wówczas przez Hitlera, które jednak taką pomoc przynajmniej otrzymywały. A więc mówi się tutaj wśród wielu politologów, jeżeli taka polityka będzie kontynuowana, to skończy się ona katastrofą. Na tym tle jest oczywiście wielkie pytanie o bezpieczeństwo Polski. Nikt bowiem nie ma wątpliwości, że Polska jest krajem kluczowym dla bezpieczeństwa europejskiego, że ta strona konfliktu, która będzie miała po swojej stronie Polskę, ta strona konfliktu, która będzie wpływała decydująco na zachowanie Polski, ta strona konfliktu będzie ostatecznie zwycięska. I albo pokój zapanuje wreszcie w Europie, albo Europa zostanie objęta coraz dalej idącymi wstrząsami. Jedno można powiedzieć z pewnością. Amerykanie, słuchając tego, jak analizuje się sytuację w Europie, koncentrują się przede wszystkim w swojej dyskusji nad obawami o przyszłość pokoju świata. Polacy raczej koncentrują się na kwestiach związanych z bieżącą polityką polską i pytania, które są stawiane przez Polonię podczas moich spotkań, dotyczą przede wszystkim przyszłości wyborów, które niedługo się będą toczyły. To oczywiście nie są spotkania wyborcze. To są spotkania dotyczące bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ale pytania dotyczą przede wszystkim wyborów. Wydaje się, że rzeczywiście pod tym względem intuicja wielu Polaków jest trafna.